Powracamy do naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Walczewską. Przypomnę, psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień. Rozmawiamy o zakupoholizmie. To jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Powiedziałaś, Kasiu, o tym, jak można rozpoznać już, że ten problem jest, że to nie jest złudzenie, że to nie jest tylko jakaś tam chwilowa fascynacja na przykład tym czy innym modelem sukienki czy torebki i dlatego... Albo powiedzmy, no nie wiem, że te zapasy trzeba było porobić, bo się wyjeżdża, trzeba przygotować lodówkę, żeby nie była pusta po powrocie. I tu już argumentów brakuje. Kiedy argumentów brakuje, to niewątpliwie jest ten problem. I teraz, skoro problem istnieje, to ja chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek, bo ten zakupoholizm, niestety, to jest uzależnienie z cyklu behawioralnych. Mówię cyklu, bo ich jest tak bardzo dużo, o, tak. Przepraszam, za takie troszkę, powiedziałabym, potoczne określenie, takie ludzkie, ale ono dotyczy nie tylko dorosłych i to jest przerażające.
Niestety tak. Zakupoholizm dotyczy też dzieci, nastolatków zwłaszcza, którzy mają dostęp już do swoich kart bankomatowych, do swoich pieniążków. I tutaj, drodzy Państwo,
no
apelujemy,
sieci.
Tak, apelujemy bardzo do rodziców z tego miejsca, z tego naszego wieczornego dzisiaj spotkania z Państwem. Apelujemy o to, żebyście zaczęli też i rozmawiali z dziećmi o pieniądzach, ponieważ pieniądz jakby dla dziecka zupełnie co innego znaczy niż dla nas dorosłych, którzy mamy już dojrzały mózg, który też analizuje za i przeciw. Wie też każdy z nas, ile trzeba się napracować, żeby jednak do czegoś dojść i żeby ta wypłata pojawiała się na przykład co miesiąc na naszym koncie. Natomiast największą pułapką dla nastolatków aktualnie, obserwuję to już kilka lat, są na przykład zakupy w sieci związane z dokupywaniem elementów do gier. Dzieci, chociażby w ubiegłym tygodniu, przed majówkami jeszcze mieliśmy spotkania z nastolatkami.
Takie świeże informacje.
Tak, i to bardzo świeże informacje dla Państwa. Są takie, że dzieci są w stanie wydawać między 200, a nawet 700-800 zł miesięcznie na skórki do gier. Skórka do gier, powiem Państwu, nazywa się popularnie skinem. I ta skórka jest to wyposażenie naszego wojownika w grze, na które będzie składało się na przykład kurtka, jakiś pistolet, czy jakaś maszyna do zabijania w popularnej jakiejś grze, prawda? I tutaj nastolatek bardzo często kupuje to nawet, Ewo, za przyzwoleniem rodzica, ponieważ rodzic nie rozumie też, tak jak powiedziałam, tego, co znajduje się w tej grze. I jak dziecko mówi, mamo, ja chcę dokupić coś do gry, a przecież ma swoje kieszonkowe, bo ja rozmawiam z dziećmi i pytam ich, skąd wy macie pieniądze, prawda? I dzieci mówią, wie pani, ja dostałem od babci, ja przecież mam z urodzin, ja mam skądś tam, rodzice mi dają kieszonkowe, no to oni nie pilnują tego, na co ja wydaję, bo to są moje pieniądze. I dziecko, wiesz, ono się czuje ważne, bo to są moje pieniądze.
A jeszcze nie ma świadomości.
Zupełnie.
Tej wyobraźni właśnie, czym są pieniądze, jak trzeba na nie zapracować. Za krótko to trwa w jego krótkim życiu. A ma, powiedzmy, naście lat. Wydaje się mu czy jej, że zgodnie z założeniami dysponuje tą gotówką.
Tak, i drodzy rodzice, tu czy opiekunowie, babcie, dziadkowie, pamiętajcie, że nawet jeżeli ten nastolatek z tego dzieciaczka sięgającego nam do pachy jest od nas wyższy o dwie głowy, to nie oznacza wcale, że jego mózg jest dojrzały, ponieważ mózg nastolatka będzie dojrzewać sobie aż do 25 roku życia, co oznacza, że do tego właśnie wieku ten nastolatek nie będzie w stanie, tak jak my, analizować różnych rzeczy, nawet jeżeli będzie wyglądał na dorosłego. I tu...
I nawet jeżeli będzie się starał, nie
tak
jest w stanie racjonalnie od początku do końca
popatrzeć. Tak jest. I tutaj, kochani, największym dla mnie problemem jest to, że oprócz tego, że dzieci nie mają świadomości pieniądza, jednak ten pieniądz w sieci, czyli ta możliwość płacenia czymś, czego nie widzisz, powoduje, że bardzo szybko wpadasz w taką pułapkę braku kontroli, ponieważ ty nie widzisz, ile pieniędzy przepływa ci przez ręce. Kiedyś ta wypłata, czy pensja, czy emerytura, czy renta przychodziły w jakiejś kopercie, prawda?
I nagle ten portfel jest pusty, tak?
Tak, i widziałeś to, mogłeś rozdzielić sobie na kubki, że na tej kupce jest na jedzenie, na tej kupce jest na picie, na tej kupce jest na lekarstwa i tak dalej. Teraz masz trudność z takimi kubkami i nawet jeżeli aplikacje dla dzieci, bo to bardzo fajna rzecz, aplikacje bankowe dla dzieci, które pozwalają dziecku na posiadanie portfela, skarbonki, one
nauczenie się, edukację, tak, bo czas biegnie do przodu, żyjemy w XXI wieku.
Oczywiście.
Są pewne takie, a nie inne rozwiązania. To my, dorośli, musimy się uczyć na nowo, jakby, tak. I one one, myślę o dzieciakach, o nastolatkach, sprawnie bardzo sobie radzą i poruszają się w tej przestrzeni, to jednak mimo wszystko, a może przede wszystkim tę świadomość kontroli nasza... powinni mieć dorośli.
Świadomość i nasza kontrola,
to chcesz
dokładnie
powiedzieć wyraźnie.
Bardzo, bardzo mi na tym zależało, drodzy Państwo, bo tak jak powiedziałam, aplikacje bankowe dla dzieci, nastolatków, one pomagają i będą pomagać Państwu i dzieciom wejść w ten świat tego wirtualnego pieniądza, który jednak jest zarobionym bardzo często przez Was pieniądzem, czy przez Waszych rodziców jako dziadków, prawda? I tutaj jakby dziecko tych pieniędzy samo nie zarabia. Dzieci też niestety, żyjąc w tym świecie technologii, bardzo często i w tych social mediów, mają takie złudne wyobrażenie o właśnie zarabianiu pieniędzy. Wiąże się to z popularną modą na właśnie influencerów, na gamerów. I to jest tak, że bardzo nieliczni faktycznie młodzi ludzie są w stanie zarobić jakieś pieniądze poprzez streamowanie w sieci, granie na żywo w sieci. Natomiast to dotyczy naprawdę ułamka społeczeństwa. To nie jest tak, że każdy nastolatek tak jakby może mieć takie wyobrażenie. Natomiast oni bardzo często wpadają w to, co wiąże się też z takim zaburzeniem jednak widzenia faktycznego, co to jest
realnego
pieniądz.
Świata.
Tak. Ile kosztuje chleb w sklepie i tak dalej. No umówmy się też, że bardzo wielu młodych ludzi nie chodzi na zakupy. Oni nie robią zakupów, oni nie mają takich obowiązków. I tutaj zachęcam, drodzy Państwo, żebyśmy nie zapominali...
Czas się zatrzymać.
Tak, żebyśmy nie zapominali o naszym dzieciństwie, o tym, kiedy sami uczyliście się też, bo to jest kwestia nauki, prawda? Tego, żeby pójść do tego sklepu, żeby tam zakupić ten chleb czy mleko, żeby właśnie pokazać jakby dziecku wartość pieniądza. Nawet zbliżają się powoli, powolutkimi jeszcze krokami wakacje, ale żeby pokazać też dziecku jakby, jak wygląda zarabianie pieniędzy, ponieważ wydanie 200 zł na skina do gry to jest bardzo szybka akcja. To trwa 20 sekund. Taki
no
zakup.
I potem kolejne zakupy.
Dokładnie, bo tutaj...
dochodzi się do tego punktu, tak, o którym mówiłyśmy w pierwszej części naszej rozmowy.
Tak, kochani, dlatego, że znowu dziecko, zdobywając tego skina w grze, ono, tak rozmawiałam też z młodzieżą, tak jak powiedziałyśmy, jestem mocno na świeżo z tym, że dzieci wskazują, bo ja pytam się, ale po co wam to? A oni bardzo zaoferowani, mówią, wie pani, bo jesteśmy wtedy lepsi niż inni w grze, że inni widzą, co ja mam, bo tam grają ludzie w sieci, więc to są prawdziwe osoby i oni widzą, że ja jestem lepszy. Czyli jakby to łechce nasze ego i to pobudza też nasz ten układ nagrody i pokazuje mi, że tak, ty jesteś lepszy, jesteś wyżej. I to tak jakby dotyka tego poczucia własnej wartości, które u nastolatka jednak jest cały czas zachwiany i ono się cały czas kształtuje, a więc bardzo dużo zależy też od tej opinii publicznej i opinii zewnętrznej.
I on się przygląda, ciągle się przygląda w czyichś oczach, w czyichś
i tutaj w wirtualnych oczach, prawda? I pytam właśnie dzieci, no ale jak ci się to znudzi? A on wtedy odpowiada tak, jak ty powiedziałeś, że no to ja marzę o kolejnym. Czyli chcę wyjść na wyższy level, chcę, nie wiem, otworzyć kolejną skrzynię, no ale muszę za to zapłacić. Takie gry są tak skonstruowane, jak cały hazard dla dorosłych, czyli polegają na regulowaniu emocji, napięcia, na tym, żebyśmy cały czas aktywowali nasz mózg i żeby ten nasz mózg odpowiadał nam w pewien sposób. I tak też dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci.
Wtedy to wejście w uzależnienie następuje o wiele wcześniej i ogromnie szybko.
Bardzo szybko to...
To chyba pora, żebyśmy jeszcze poświęciły choć trochę czasu i tu bardzo to proszę, żebyś chciała powiedzieć o tym, co zrobić. Mm-hmm. Tak, bo to już mniej więcej nakreśliłaś, przynajmniej w zarysie, jak wygląda ta sytuacja. Natomiast teraz co dalej?
Na pewno jest tak, że w przypadku zakupoholizmu mamy do czynienia z uzależnieniem behawioralnym, a więc takim, które łączy się ściśle z naszymi nawykami, przekonaniami i tym, jak sobie radzimy z emocjami. A więc będziemy leczyć je poprzez przede wszystkim terapię poznawczo-behawioralną. Terapia poznawczo-behawioralna polega na tym, żebyśmy spróbowali na początku namierzyć źródło tych napięć. Dlatego, że nie wszyscy ludzie będą chętnie kupować gierki i kupować i wyposażać swoich wojowników w grze w nowe skiny i nie każda kobieta albo nie każdy mężczyzna będzie serwować w sieci i kupować nadmiernie produkty. Łączy się to ściśle z tym, że w umyśle człowieka, czy w życiu danego człowieka występuje szereg różnych napięć.
Każdy człowiek to oddzielna historia.
Oczywiście. I w związku z tym, że ludzie mierzą się z różnymi napięciami, drodzy państwo, umówmy się, żyjemy w takim świecie, który jest dosyć szybki. Dosyć
i przebodźcowany.
Szybko, tak jest. Dosyć szybko wszystko się wokół nas dzieje. I niestety te sociale bardzo często podbijają albo obniżają, bardzo często obniżają poczucie nasze własnej wartości. Pokazują nam, że zobacz, ile jeszcze nie masz, czyli nie opierają się na tym, że wspaniale, że jesteś zdrowy, że masz dwie ręce, że możesz pracować, że wiesz, nie skupiają się na takich rzeczach, które dawniej były zaletami i dawniej były czymś in plus. Natomiast teraz jest tak, że nie jesteś na wakacjach na Bali, dlaczego? Nie masz torebki od Louis Vuitton, dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. A więc to też wpływa mocno na to, jak ja się czuję. I tutaj z pacjentami w gabinecie, gdy my pracujemy, którzy mają problem z zakupami, mocno skupiamy się na tym, jak ty się czujesz. To nie chodzi o to, żebyśmy analizowali, a co pani kupuje do kuchni, a dlaczego pani do łazienki kupuje aż tyle żeli do kąpieli, tylko skupiamy się na tym, jak pani się czuje, czy jak pan się czuje, jak na pana wpływa to i właśnie dlaczego to jest nagrodą wtedy, prawda? Może będziemy musieli sięgnąć do dzieciństwa, do jakiejś przewlekłej i ciągłej biedy, prawda? Może będziemy musieli sięgnąć do tego, że wie pani, zawsze byłam wyśmiewana, bo nigdy nic nie mieliśmy w domu, więc ja chcę teraz nadrobić. I my tutaj jakby wracamy bardzo, bardzo, bardzo do wczesnych okresów. Tak, do wczesnych okresów gdzieś naszego życia. I teraz okazuje się, że kurczę, te zakupy były czymś, co było właśnie moje. To było czymś, na co mogę sobie wreszcie pozwolić. A więc mocno łechcę moje ego.
Czyli, że ja mogę o tym decydować.
Tak.
Tak jak w co drugim, a jeśli nie w każdym uzależnieniu.
I też takie coś, niech patrzą. Niech wreszcie patrzą, że ja jestem, że ja mam, że ja się nie przejmuję, że ja mam swoje tajemnice, że ja mam coś ukryte, wiesz. To jest coś takiego, co bardzo często wpływa na nasze poczucie własnej wartości. Zwłaszcza jeżeli ono jest niskie, czy zwłaszcza jeżeli na przykład na różnych płaszczyznach życia mi nie idzie, prawda? Na przykład czy w relacji, czy w wychowaniu, gdzieś sobie nie radzę, w byciu mamą, w byciu żoną, nie, w byciu mężem, w byciu pracownikiem, że w pracy wszyscy moi koledzy mają super, a ja jestem jakiś taki źle traktowany, no to co? Wynagrodzę to sobie i sobie, nie wiem, kupię motor i mam 3, albo zrobię coś tam i się zadłużę, prawda? Ale tak, żeby sobie gdzieś tam podbić to moje samopoczucie. Bo tu, tak jak powiedziałyśmy na samym początku, cały czas te uzależnienia, czy są one od substancji, czy behawioralne, łączą się z tym, jak ja się czuję i z tym naszym całym układem emocjonalnym, który oddziałuje na każdy nasz właściwie dzień. I tak jak powiedziałaś, w świecie pełnym tych bodźców i tych oczekiwań od jakby świata zewnętrznego w stosunku do mnie, który gdzieś tam ja sobie interpretuję, bardzo często jest mi trudno funkcjonować, bo mam wrażenie, że ten świat rzeczywisty mnie przerasta. A jak ja zaczynam wpadać sobie, wiesz, w te sklepy wirtualne, gdzie dobrze się czuję. Bo tak jak powiedziałaś, dawniej można było z nosem przyklejonym do wystawy obserwować rzeczy, które tak jakby nie były dla nas bardzo często. A teraz, Ewo, z poziomu domu i z poziomu, nie wiem, mojego łóżka, prawda?
Wcale nie musisz wychodzić.
Absolutnie.
Z domu.
I mogę dotykać tak zwanego luksusu na przykład. Oglądać takie marki, do których jakby sklepów bym nie chciał, albo nie potrafił, albo wstydziłbym się wejść. Więc tu terapia zawsze uważam, że jest czymś, co pomoże. Na pewno tutaj jakby
od niej zaczynamy. W którym momencie, zdaniem psychologa, powinno się zapalić to czerwone światełko i to pewnie będzie trudne pytanie, ale trzeba je zadać. Jak przekonać osobę, która ma ten problem, a nie chce z nim walczyć, do tego, że warto, bo co się dzieje dalej, jeśli się nie zatrzyma tej lawiny?
No myślę, że co się dzieje dalej, to na pewno są to długi. Ja o tym państwu powiedziałam na samym początku, że długi, czyli tak jakby karty kredytowe, gromadzenie, tworzenie gdzieś tam tych szeregu długów, czy po znajomych, czy po kolegach, koleżankach. No, drodzy państwo, te spirale kredytowe, czy spirale długów są bardzo trudne do wybrnięcia i one bardzo silnie wpływają na naszą psychikę. Mogą kończyć się też stanami depresyjnymi, depresją, różnymi kryzysami w relacjach, prawda? Więc jakby, żeby te kryzysy nie powstawały, albo żeby dusić je w zarodku, to zachęcam do rozmowy. Jeżeli osoba, która jest wam
bliska,
mierzy się...
ktoś widzi, że na przykład, widzę, że ta osoba ma problem. Mhm. Na pewno taki problem, choć ona nie nazywa tego problemem, to co?
Na pewno warto jest...
Trudno rozmawiać.
Na pewno trudno, tak. Dlatego warto gdzieś tam z waszego poziomu miejsca zamieszkania, czy miejsca, gdzie bywacie najczęściej, poszukać sobie takiego wsparcia, czy wsparcia online, żeby porozmawiać z jakimś specjalistą, opisać, bo tak jak powiedziałaś, każdy człowiek jest inny, a więc każdy człowiek jakby ma inne problemy. I jako bliscy, czy przyjaciele, czy partnerzy, partnerki, wiecie najlepiej, jakby z czym mierzycie się na co dzień, albo dana osoba mierzy się na co dzień, bo do każdego trzeba podejść jakby indywidualnie, a więc tak jak powiedziałaś, rozmowa jest trudna i mimo, że najfajniej mówi się wprost i działa się wprost, to kwestie uzależnień zawsze są bardzo kwestiami wrażliwymi.
I nie zawsze to wprost przynosi określone rezultaty.
I ten opór, który się wtedy pojawia, czy właśnie ta spirala gdzieś tam kłamstwa, ona może też nasilać jakby konflikty między wami, czy gdzieś powodować ciche dni. A więc zachęcam też do takiej indywidualnej porady, opisania danej sytuacji specjaliście, żeby wspólnie wymyślić jakiś plan, jak sobie z tym radzić, żeby zachęcić daną osobę do tego, żeby ona pojawiła się u specjalisty. Też to jakby często jest pierwszy krok z wielu, które będą powodowały, że będzie się niszczyć ten komfort robienia zakupów, prawda? Na pewno ujawnienie tych zakupów, czy wyciągnięcie tych pudeł gdzieś na środek pokoju. To są różne takie terapie wstrząsowe, ale tak jak powiedziałam, w niektórych przypadkach bardzo działają. Takie właśnie ujawnienie, że razem z osobą siadamy, ona może przejść takie swoiste katarzys, a więc się wypłakać, że także została tak jakby to ujawnione, więc jakby nie musi nosić tego brzemienia prawdy, żeby przyjąć też tą prawdę o danej osobie i spróbować jakby razem z nią popatrzeć na tą kwestię jako na chorobę, a nie na perfidię działania, a więc perfidię jakby kupowania, żeby doprowadzić na przykład rodzinę na skraj bankructwa, prawda? A więc tutaj jakby to kwestia indywidualnego przypadku, ale też państwa wrażliwości i państwa jakby gotowości na to, żeby spróbować zmierzyć się z danym problemem. No tutaj w przypadku alkoholizmu na przykład mamy łatwiej, bo mamy różne opcje, detoks, prawda? Mamy opcje odtrucie, terapia wspólnoty. W zamkniętym. Natomiast tu na pewno są różne grupy, które są grupami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi i popędami. Są to grupy, które też działają w sieci, bo tutaj nigdy my nie chciałyśmy na antenie demonizować internetu. Natomiast tak jakby chcemy państwu zwracać taką uwagę, że
na to,
zawsze...
Co jest dobre, tak, pozytywne,
dokładnie.
A lepiej czego nie dotykać, omijać.
Nie dotykać, unikać i też rozmawiać. Na pewno jeżeli chodzi
mieć o... świadomość.
Tak, jeżeli chodzi o nastolatków, bardzo państwa zachęcamy do tego, żebyście rozmawiali o pieniądzu, rozmawiali o tym, jak jest z tymi pieniędzmi, na przykład udali się wspólnie do banku z dzieckiem, czy to konto założyli, czy starali się je kontrolować. Jakby też pokazali, jeżeli dziecko ma nadmierny problem z wydawaniem, pokażcie dziecku, jak długo i trudno jest, żeby zarobić takie pieniądze, to uwierzcie mi, że jakby nawet na zasadzie różnych obowiązków jakby nadprogramowych w domu, żeby spróbować jakoś ustalić formę, żeby dziecko też poczuło, że te 200 zł na tą skórkę to jest bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę, no nie? Także tutaj technik
żeby
jest bardzo dużo.
Żeby wtedy mogło także dokonać wyboru, bo tak, ono skoro samo decyduje o tym, jak wydatkuje
dokładnie
te swoje pieniądze na koncie, to równie dobrze może podjąć decyzję, że zrezygnuje konkretnie z tego elementu gry, a zainwestuje zupełnie w co innego. Tylko tu już trzeba czasu i uważności.
I tutaj rodziców uważności i wrażliwości bym dodała, dlatego że jeżeli wasze dzieci chcą się dowartościować poprzez jakby skórki w grze, to tak jakby pogrzebmy troszeczkę głębiej, to w takim razie gdzie brakuje im tej własnej wartości i dlaczego? Czy w tej szkole, czy w środowisku rówieśniczym czują się dobrze? Być może postawcie na wspólnie na jakąś nową pasję, żeby dziecko czegoś się nauczyło, czy sami jakby zaaranżujcie taką możliwość z dzieckiem, żeby gdzieś mogło ono też samo rozwijać się lub z wami w czymś nowym. I tutaj do tego bardzo serdecznie państwa zachęcam.
A teraz jeszcze ostatnie pytanie, zanim się rozstaniemy. Z twoich doświadczeń z doświadczeń gabinetu psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, jakie są szanse i nadzieje na wyjście z zakupoholizmu, kiedy podejmuje się terapię? Jakie są twoje doświadczenia? Ogólnie myślę, że nie zdradzamy tu żadnych tajemnic.
Oczywiście, uważam, że szanse są duże. Tak jak przy każdym uzależnieniu, jak próbujemy, to zawsze są szanse. Natomiast tu, drodzy państwo, zakupy będziemy musieli dokonywać i robić zawsze. To nie jest tak, że my mamy się nauczyć i mieć całkowitą abstynencję
uciekać
zrobienia zakupów.
Uciekać od sklepu, czy konieczności.
Dokładnie. A to jest raczej tak, żebyśmy znormalizowali sobie tą funkcję zakupów, a więc żebyśmy dotknęli tego, co jest sednem problemu, a więc jakby jak te emocje faktycznie możemy regulować i uważam, że jeżeli my złapiemy jakby całe sedno problemu, to bardzo łatwo będziemy mogli uregulować sobie te zasady dokonywania zakupów, będziemy mogli sobie nałożyć dzięki terapii poznawczo-behawioralnej różne nowe nawyki i zachowania, które będą dla nas o wiele bezpieczniejsze, ale pozwolą nam funkcjonować w świecie, który, tak jak powiedziałyśmy dziś, ściśle łączy ze sobą świat wirtualny i świat rzeczywisty i też funkcjonowanie i robienie zakupów. Także na spokojnie szanse są duże. Wystarczy, żeby spróbować i do tego bardzo państwa zachęcamy, że też nawet jak widzicie te mrugające pomarańczowe światła,
promocje.
To pamiętajcie.
Promocje przez rozwagę, tak?
Tak, zdecydowanie.
Podwójne czy potrójne jakieś premie, które się pojawiają przy okazji zakupów też przez rozwagę. Takie rady praktyczne.
Tak.
Dziś ich nie mało było w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, za rozmowę, za nasze wieczorne spotkanie. Katarzyna Walczewska, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, była dziś państwa moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
I Piotr Wierzchoń, Ewa Dadosz też się kłaniają pięknie. Życzą dobrej, spokojnej nocy.